Pierwszym naszym gościem jest profesor Jan Żaryn, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Witamy bardzo serdecznie.
Ja też witam serdecznie. Szczęść Boże.
Panie profesorze, panie dyrektorze, telefonuję za sprawą państwa listu. List otwarty do ministra edukacji i nauki, profesora Przemysława Czarnka, w sprawie pani profesor Ewy Budzyńskiej z Uniwersytetu Śląskiego. To sprawa, która już, można powiedzieć, ma jakiś kolejny etap, czy kolejną odsłonę, bo jest decyzja taka napominająca panią profesor. Ona też mówi, ostrze donosu skierowane było w socjologiczną definicję rodziny składającej się z mężczyzny i kobiety, połączonych więzami małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa, spełniającej określone funkcje i role społeczne. Drugi zarzut dotyczył tego, że przedstawiam stereotypowe role społeczne jako jedyne wzorce godne naśladowania. Druga sprawa. Jeśli relacjonuję znaczenie ról męża, żony, ojca i matki dla wychowanych przez nich dzieci czy wychowywanych, nie oznacza to, że stygmatyzuję osoby na przykład samotne. Nie rozumiem takiego zarzutu ze strony studentów. Jak widać, sam język użyty przez skarżących mówi wiele o nich samych. Następna sprawa. Według nich niesłusznie nazwałem eutanazję morderstwem, przywołując przypadki uśmiercania pacjentów bez ich zgody i świadomości. Studenci napisali, że przedstawiany obraz eutanazji jest niezgodny z obecną wiedzą. Ich zdaniem nie można mylić jednostkowych naruszeń ze standardową procedurą. Ich język mnie przeraża. Przecież ja, jako nauczyciel akademicki, powinnam mieć prawo przywoływania różnych badań, źródeł wiedzy, koncepcji. Mam prawo do interpretowania zjawisk społecznych, procesów, a także do wyrażania mojego krytycznego zdania wobec procesów, które zachodzą w Europie Zachodniej, wyjaśniała profesor Budzyńska. No i jest napiętnowana pytanie o tą cenzurę. Jak pan profesor, czy jak środowisko tych, którzy się pod tym listem podpisali, bo to kilkanaście nazwisk, to taki impuls, myślę, pierwszy przyczynek z państwa strony?
Tak, chcieliśmy podpisać się pod tym listem i podpisaliśmy się po to, żeby uwrażliwić na pewną tendencję, która wydaje się, że zaczyna przynosić zgniłe owoce, a w bardzo ważnym środowisku, czyli w środowisku naukowym, instytucjonalnym, bo nauka jest także oparta na instytucjach takich jak uniwersytety. I ta forma listu skierowana do ministra nauki jest formą, która miała na celu zmobilizowanie nie tyle Ministerstwa Nauki i Edukacji, bo wydaje się po enuncjacjach pana ministra, że nie trzeba akurat jego mobilizować, a właśnie do środowiska naukowców, w tym między innymi organizujących i sprawujących władzę, czyli rektorów Senatu uczelnianego. Otóż intencją naszą jest zdecydowane podkreślenie z jednej strony, że istnieje wolność przekazu własnego światopoglądu na terenie wyższych uczelni, światopoglądu opartego na takich systemach wartości, które są w przestrzeni publicznej dopuszczalne. Na razie, na szczęście, w Polsce nikt nie uznaje w formie prawnej, że niedopuszczalny jest czy to system wartości oparty na chrześcijaństwie, w tym na katolicyzmie, na dekalogu, czy też system wartości, który nie jest deklarowany jako chrześcijański, ale opiera się na przykład także na prawie do postulatu ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nikt na razie nie śmie w sensie prawnym nam zabronić artykułowania tego typu poglądów. Z kolei niestety w tym przypadku studenci konkretnej uczelni nie oni pierwsi, nie oni ostatni zapewne, postanowili poprzez naruszenie pewnej wrażliwości, a wyedukowanie innej antywrażliwości, doprowadzić do tego, by zastraszyć de facto, nie w formie prawnej, tylko w formie autocenzury przede wszystkim, zastraszyć ludzi proweniencji konserwatywnej, prawicowej, chrześcijańskiej i iść pewnie bezwiednie śladami zetępówek i zetępowców lat stalinowskich, którzy obrażali i wyrzucali z uczelni, a przynajmniej do tego doprowadzali naukowców, profesorów, których oskarżano o rzekomy faszyzm, co w latach 50. oznaczało oczywiście de facto eksterminację z życia publicznego, nawet jeżeli nie fizyczną, to przynajmniej eksterminację z katedr, z ważnych instytutów naukowych i tak dalej. Młodzi ludzie pewnie nie rozumieją, że nawiązują do bolszewizmu, natomiast faktem jest, że to nawiązanie powinno być mocno wyartykułowane przez nas, czyli przez środowisko naukowców, którzy powinni także chronić przestrzeń publiczną przed taką dewastacją, która nie jest określona jeszcze do końca w prawie, natomiast grozi to wychowanie społeczeństwa w bolszewizmie, że odnajdzie się także jakaś niegdyś większość wśród Polaków rzekomo nadal demokratycznych i demokratycznie myślących, którzy będą chcieli za lat 10 czy 20 wykreślić z konstytucji tego typu uprawnienia obywatelskie, które wiążą się z prawem do posiadania odmiennych poglądów niż ta właśnie zbolszewizowana grupa większościowa. A więc to jest pewna próba prowadzenia dyskusji na temat granic, poza które nie powinna wychodzić żadna grupa, środowisko, w tym przypadku, jak rozumiem, młodych studentów, którzy powinni mieć w sobie wypracowaną zupełnie inną, moralną autocenzurę, która kazałaby im milczeć wobec odmienności zdania, przynajmniej milczeć w formie niedonoszenia do instancji, czy to uczelnianych, czy prokuratorskich, tylko polemizować. Polemika, dyskusja, wymiana poglądów jest jak najbardziej dopuszczalną formą prowadzenia nawet twardego dialogu na terenie uczelni. Natomiast przekraczanie granicy polega na próbie zastraszenia danego naukowca, któremu grozi się de facto pozbawienie środków do życia, czyli właśnie wykluczenie i eksterminacja zawodowa. To jest haniebne i trzeba to napiętnować.
No właśnie, bo pani profesor otrzymała naganę. Rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Śląskiego zarzucił pani doktor, pani profesor Ewie Budzyńskiej właśnie to sformułowanie, co panowie, podpisując się pod listem, czy państwo, mówicie, że do tego ma prawo. Bo tutaj zarzuca się właśnie pani profesor studenci, że formułowała wypowiedzi opierające się na własnym, narzucanym studentom światopoglądzie o charakterze wartościującym, stanowiące przejaw braku tolerancji wobec grup społecznych, ludzi o odmiennych światopoglądzie, nacechowane wobec nich co najmniej niechęcią, w szczególności wypowiedzi homofobiczne, wyrażające dyskryminację wyznaniową, krytyczne wobec wyborów życiowych kobiet dotyczących na przykład między innymi przerywania ciąży. Czyli, no, chociaż tu się od razu rodzi pytanie, czy homofobicznym nie jest to, że chce ktoś zabić dziecko nienarodzone, bo to jest człowiek, prawda? I nie trzeba wielkich studiów, nawet nie trzeba pójść na uniwersytet taki czy inny, żeby o tym wiedzieć. Więc pytanie, czy to jest kwestia poprawności politycznego? Bo to, co państwo mówicie, jest argumentem za tym, że nauczyciel akademicki może, to jest mu stawiane jako zarzut przeciw. A pani profesor jeszcze się powołuje, że motto Uniwersytetu Śląskiego brzmi: Uniwersytet od zawsze był miejscem spotkań ludzi o różnych poglądach, opiniach, otwartym na konstruktywne dyskusje, wytyczanie nowych kierunków myślenia, działania i takim, mam nadzieję, pozostanie, pisała pani profesor Ewa Budzyńska.
Tak, no te słowa pani profesor do dawna wydawały się oczywistą oczywistością, natomiast rosną nowe pokolenia, które niestety, ale są wychowywane także przez media, przez różne nurty ideologiczne, przez różne idee, są wychowywane w takim przeświadczeniu, że mają prawo poprzez także zmianę języka i stygmatyzowanie osób o odmiennych poglądach do tego, żeby włączyć się w próbę ich pozbawienia prawa do obecności w przestrzeni publicznej. I tu chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że jedną dla mnie z motywacji głównych, by się pod tym listem podpisać, jest także motywacja osobista. Ja mam także swoje doświadczenia dotyczące prób wykluczania mnie z przestrzeni publicznej w związku z posiadanym światopoglądem i obrażania mnie w związku z tym, że jestem i słusznie kojarzony jako osoba odwołująca się do tradycji narodowo-chrześcijańskiej okresu przełomu XIX-XX i wieku w kraju i potem po 1945 roku, szczególnie na emigracji. Ja się tego nie tylko nie wstydzę, ale twierdzę, że mam jak najbardziej do tego pełne prawo. Próba wykluczania z pewnych stanowisk, na przykład stanowisk dyrektorskich, stanowisk w służbie państwowej, czy też właśnie stanowisk profesorskich na wyższych uczelniach, jest prostym, bardzo pokazanym już w naszej historii niebezpiecznym precedensem prowadzącym do zbolszewizowania przestrzeni publicznej. I to trzeba jednoznacznie.
Ale to znaczy, że no, ci, którzy nie są bolszewikami, będą prześladowani, a ci, którzy no, robią, co robią, bo wiemy, co się dzieje na uniwersytetach w tej przestrzeni też i takiego sporu ideologicznego, ale przede wszystkim tego namysłu, prawda, przygotowania młodych kadr do różnych zakresów podejmowania obowiązków w życiu społecznym, bo ludzie po uniwersytetach no, najczęściej podejmują takie zawody czy takie przestrzenie, w których podejmują decyzje. Od nich wiele zależy. Więc co, bolszewizm tak, a prawicowość to, co jednak no, pokazuje, jaka jest prawda, bo tu można toczyć spór i teraz co, argument siły czy siła argumentu? Jak daleko się posuniemy? Czy to będziemy się odwoływali? Czy mamy, no nie wiem, robić tak samo? Donosić na innych profesorów, którzy nam się nie podobają i no, żeby był spór tam, gdzie trzeba, a nie teraz taki, prawda, bo my cię zasądzimy, bo my ci nałożymy cenzurę, bo nie mówisz tak, jak my chcemy, czy rozumiemy, czy nie, co nawet mówimy, czy co formułujemy.
No właśnie, wydaje się, co jest oczywiste z punktu widzenia mojego przynajmniej, ale także no, znaczącej części na dziś narodu polskiego, w tym także elit polskich, że dla nas odmienność poglądów jest kwestią oczywistą i jednocześnie wskazującą na nasze zadania misyjne. To znaczy my w dialogu chcemy wychować i chcemy wskazać na błędność rozumowania, na złe podstawy, na przykład neopogańskie, na przykład totalitarne, które mogą być niezauważalne przez środowiska, osoby, które kształtują swój światopogląd. A więc chcemy namawiać do dialogu, chcemy także z pozycji misyjnych niewątpliwie, by nawróciły się na właściwą ścieżkę rozumowania, ale to jest w kategoriach wychowywania ludzi przez nas postrzegane. Na przykład natomiast druga strona, jeżeli zaczyna wchodzić właśnie w ten pogardzany przeze mnie schemat bolszewickiego myślenia, to dlatego ja używam twardych takich słów, że to jest droga prowadząca do eksterminacji, to znaczy do wykluczenia dialogu na rzecz siłowego pozbawienia prawa do istnienia w przestrzeni publicznej osób o odmiennych poglądach. I my na ziemiach polskich mamy dowody, że takowa praktyka, także niestety wśród przedstawicieli narodu polskiego była stosowana. I ona jest antyludzką, niemoralną i mamy wręcz obowiązek, żeby przestrzegać ludzi, szczególnie młodych, by nie wchodzili na ten bardzo tragiczny w skutkach trakt myślenia.
Bo to są też studenci drugiego roku. No pytanie, czy oni już nie chcą jak gdyby nikomu przytyku robić, ale czy mają pewną świadomość, czy to są ich przemyślenia, czy też no właśnie coś, co przychodzi z mediów społecznościowych, a może jakaś grupa chce się nimi też posłużyć na tym, czy na innym uniwersytecie. No bo wycinanie znaczy profesorów, kadry profesorskiej, takiej, która myśli, która jest w stanie wyartykułować swoje myśli w zasadzie o pewne racje i o prawdę, o rzeczywistość, no też trochę napawa takim lękiem, co będzie dalej, prawda? W którą stronę to może wziąć i pójść, patrząc na uniwersytety Europy czy świata.
No właśnie, ponieważ rzecz dotyczy młodego pokolenia i to pokolenia, które tworzy inteligencję polską, czyli w sposób automatyczny można powiedzieć, że ci młodzi ludzie są predestynowani, rzecz jasna, do tego, żeby tworzyć przestrzeń wrażliwości, przestrzeń moralną, przestrzeń, która jest w gestii autorytetów, to tym bardziej jest dla nas ważne, dla starszego pokolenia, żeby z nimi prowadzić rzeczowy dialog i pytać ich się i prosić o weryfikację swoich niedojrzałych, a bardzo groźnych w skutkach poglądów. Ja oczywiście nie mam wiedzy na temat zakulisowych podmiotów, które ewentualnie stoją za tą grupą studencką i raczej nie chcę się tym umysłowo specjalnie zajmować, bo to stracony czas. Natomiast wydaje mi się, że szacunek do młodzieży polskiej, który jest także pewną bardzo ważną tradycją, między innymi artykułowaną przez Kościół Polski, na przykład przez prymasa Stefana Wyszyńskiego, który jakże celnie wraz z innymi biskupami mówił w związku z wypadkami marcowymi 68 roku, że to nie Kościół boi się młodzieży, bo Kościół jest z młodzieżą i będzie z nią zawsze rozmawiać. Te komuniści się boją i w związku z tym wyciągają pałki i mają tylko i wyłącznie taką do młodzieży lekcję wychowawczą. Otóż my, jako właśnie ludzie szeroko pojętej prawicy, jesteśmy powołani do tego, żeby wychowywać młode pokolenie i nie mamy żadnego powodu, żeby nie odczuwać nie tylko takiej potrzeby, ale wręcz obowiązku. To jest obowiązek moralny. Jeżeli ktoś nam będzie próbował odebrać te prawa i na przykład uznawać, że tego typu listy, jak adresowane do ministra Czarnka, stają się powoli mową nienawiści, no to oczywiście będziemy kary przyjmować ze spokojem, tak jak i inni w tradycji polskiej kary przyjmowali w różnych okresach. Natomiast będzie to zwycięstwo przestrzeni publicznej i w prawie stanowionym totalnego zła. I to zło będzie tym bardziej dla nas tragiczne, jako dla Polaków, im bardziej tej lekcji wychowawczej nie odrobimy dzisiaj. Czyli nie dotrzemy dzisiaj do młodego pokolenia, by opamiętało się, by też na samych marginesach co najwyżej istniały tego typu próby napiętnowania ludzi, jak w tym przypadku pani profesor Ewy Budzyńskiej, która można powiedzieć, że stanowi dzisiaj pewien symbol w podwójnym tego słowa znaczeniu, bo zarówno symbol osoby odważnej, która ma pełne prawo do posiadania i artykułowania własnych poglądów, ale także jest to symbol naruszenia pewnej granicy, którą naruszył w tym przypadku władca Uniwersytetu Śląskiego, kto by on nie był, czy zbiorowo, czy w formie jednoosobowej rektora, bo ustawa 2.0 w zasadzie jego tutaj do odpowiedzialności powinna skłaniać. to napiętnowanie, nagana dla pani profesor jest znakiem przekroczenia pewnej granicy, której społeczność, naród polski przekraczać nie powinien. I w związku z tym trzeba budzić sumienia w tym aspekcie.
Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę, za komentarz.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Z Panem Szczęść Bogiem. Boże. Naszym gościem był pan profesor Jan Żaren, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego.